Dzisiaj zapraszam Państwa na muzyczne podsumowanie 2011 roku, który wypełniły w muzycznym Poznaniu nie tylko nasze instytucje. W miniony czwartek Ewa Mikołajewska rozmawiała o minionym czasie z dyrektorem Filharmonii Poznańskiej Wojciechem Nentwigiem. No to od nagrania Filharmonii Poznańskiej i nowej płyty z operą Giovanna d'Arco Giuseppe Verdiego rozpoczynam. Słuchaliśmy Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Tak się rozpoczyna drugi akt Giovanny d'Arco. I trzeba przyznać, że zaletą tej instytucji jest ostatnio przewidywalność. Rzeczywiście poziom koncertów wyrównał się do bardzo porządnej średniej. Bywają i koncerty, które nas zaskakują, absolutnie in plus. Jednakże dzieje się tak zwykle wtedy, kiedy o wszystkim decyduje batuta dyrygenta. Bardzo udanymi koncertami są właśnie te pod Łukaszem Borowiczem. Myślę, że cennym nabytkiem Filharmonii jest przyjęcie tytułu gościnnego dyrygenta przez Christophera Hogouda. Nierówne są koncerty pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Niektóre znakomite, ale niektóre nie do końca satysfakcjonujące. Tak było na przykład w wypadku akompaniamentów podczas 14. Międzynarodowego Konkursu konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Przez estradę auli w towarzystwie naszych filharmoników przewinęło się wielu świetnych solistów z prawdziwymi gwiazdami, takimi jak skrzypaczki Sara Chang, czy ostatnio Wiktoria Mulowa, czy znakomity oboista Albrecht Mayer. Wielką zasługą instytucji jest budowanie zaplecza płytowego. Ten krążek z Giovanną d'Arco jest tego przykładem. Już wiem, że jest nowy krążek z gwiazdą światowych estrad, Francesco Melim. No to posłuchajmy teraz gwiazdy, która gościła na deskach naszej filharmonii, czyli Artura Rucińskiego, który wystąpił także w operze Giovanna d'Arco.
Questa forse la quercia sacra all'infernal convegno e qui sovente qui non suoni colei dormir le notti procellose hai forse qui sedotta qui vinta al gran nemico e aiva concesse a rimire pensiero. Cielo, cielo, ma sì. Scoprire il vero.
To była Giovanna d'Arco, Giuseppe Verdiego, fragment tej opery w wykonaniu Artura Rucińskiego oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, a w pierwszym fragmencie słuchaliśmy także chóru Teatru Wielkiego. Jednakże najważniejszym wydarzeniem minionego roku był oczywiście 14. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, bardzo mocno obecny w Poznaniu za sprawą najróżnorodniejszych działań, ale także bardzo silnie obecny w mediach i w internecie. Niesłychane rekordowa oglądalność konkursu i to bardzo cieszy. Wiadomo, że konkurs zgromadził skrzypków z całego świata, że ich grę oceniał grono jury pod kierownictwem Maksima Węgerowa. Najlepszą okazała się Sung-Yun z Korei Południowej, potem była Miki Kobayashi z Japonii, trzeci Stefan Tarara, wyróżnienia niedawno grający Erzsan Kulibajew w Poznaniu, Aleksander Pryczyn i Lumi Arata. W finale zabrakło Polaków. Najwięcej nagród otrzymała Maria Włoszczowska, w tym 12 lekcji u Maksima Węgerowa. Werdykt był krytykowany, ale w mojej ocenie nie było Polaka tak komplementarnie wyposażonego we wszystkie atuty, który mógłby znaleźć się w finale. Każdy miał coś, czegoś nie miał lub coś nie dopisało. A jeżeli państwo są głębiej zainteresowani konkursem, odsyłam to dwóch publikacji. Agaty Kwiecińskiej w Ruchu Muzycznym i tekstu Jacka Hawryluka w Gazecie Wyborczej. Jednak co do jednego wszyscy są zgodni. Wygrała najlepsza. No to posłuchajmy najlepszej. Sung-Yun. Był to fragment sonaty Prokofiewa, który wykonała w drugim etapie Soyoung-yun. Sonaty, która nas absolutnie oczarowała, bowiem bogata, piękna, głęboka prezentacja tego utworu naprawdę wciskała w krzesła. To z pewnością konkurs, do którego będziemy powracać. Od razu Państwa pragnę poinformować, że ukazał się już 5-płytowy album kroniki konkursowej, który wydała firma Dux i myślę, że kto jest zainteresowany konkursem, to do tych płyt z pewnością sięgnie, a będą one także brzmiały na naszej antenie. Wędrujemy teraz do Teatru Wielkiego, który obdarzył nas wieloma premierami. Właściwie co chwilę coś działo się na scenie pod Pegazem. Owe propozycje na dużej scenie były różnorodne, od współczesnej premiery Praskuala, Ofelia, po dwudziestowieczną Lady Macbeth Mceńskiego Powiatu, Szostakowicza pod świetną batutą Gabriela Chmury, czy XIX-wieczną Marię Stuartego Danicettiego. Szkoda, że tak krótko z na scenie występującą później Anną Woś. Była także barokowa Królowa Wróżek, czy także zaprezentowana Toska. Nie można także nie zauważyć szerokiego nurtu oper dla dzieci i tych dziejących się na scenie dużej i tych na scenie kameralnej, prowadzonej przez Krzysztofa Słowińskiego. Odnoszę jednak wrażenie, że czasami burzyła się proporcja między tymi wydarzeniami na dużej scenie, a tym ważnym, choć tylko nurtem kameralnym, który jednak powinien tylko uzupełniać bogactwo wydarzeń, jeśli chodzi o opery. Udanym zabiegiem było skoncentrowanie werdiowskich tytułów pod szyldem specjalnych dni werdiowskich z udaną prezentacją Requiem Verdiego pod dyrekcją Karla Solaka i doskonałą kondycją chóru, który zresztą po kilku tygodniach także pokazał, co potrafi pod dyrekcją Renato Palumbo w Filharmonii. W prezentacjach operowych pod koniec roku coraz lepiej zaskakiwała orkiestra, która w pierwszej połowie roku wypadała blado. Jej jesienne spektakle były na znacznie wyższym poziomie. Natomiast z solistami bywało bardzo, bardzo różnie. Od takich, którzy nas zachwycali, po takich, którzy nie powinni czasami śpiewać. Ważnymi premierami obdarzył nas także balet Teatru Wielkiego prowadzony przez Jacka Przybyłowicza. My sięgamy do jednego z chórów operowych ze specjalnego koncertu galowego. Słuchaliśmy chóru i orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu, a był to chór pochodzący z trubadura Giuseppe Verdiego. Tuż po zakończeniu konkursu wieniawskiego odbywał się w Poznaniu bardzo udany festiwal Poznań Barok, zorganizowany pod auspicjami polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Pokazał, że można uczynić z Poznania ważny ośrodek muzyki dawnej. Jeżeli udało się pokazać wspaniałe zespoły z Japonii, z wielu krajów europejskich, w tym dwa polskie, Arte dei Suonatori i Wrocławska Orkiestra Kameralna, barokowa, ukazać cały wachlarz propozycji repertuarowych. Jeżeli wszędzie było pełno, a koncerty generalnie były na bardzo dobrym poziomie, to już wielki sukces. Ten nurt barokowy uzupełniła Arte Dei, która zaprosiła nieco później wraz z Martin Gesterem na bardzo udanego Mesjasza Händlowskiego, no i także proponowała swoje koncerty. Mam nadzieję, że ich w tym roku będzie więcej. Podobnie jak Arte, kreatywna była Akademia dell'Arcadia. Obie orkiestry wydały swoje kolejne płyty i jeszcze do nurtu muzyki dawnej dorzućmy koncert poznańskiego chóru kameralnego Bartosza Michałowskiego z zespołem Concerto Köln. No a my posłuchajmy, jak Maria Kohein wraz z Europejską Union Baroque Orchestra śpiewa Händla. Słuchaliśmy Marii Kohein. Nie sposób wyliczyć wszystkie atrakcje artystyczne, które zaistniały w Poznaniu, bo przecież z jednej strony lato było zdominowane przez Transatlantyk z dużym udziałem Młodzieżowej Orkiestry Lautunno, prowadzonej przez Adama Banaszaka. Także Polska Akademia Gitary, która obecna była nie tylko w Poznaniu, ale w całej Wielkopolsce, z prawykonaniem koncertu na gitarę Krzysztofa Bejera przez orkiestrę Agnieszki Duczmal, no i dyrektora festiwalu, który pojawił się w roli gitarzysty, czyli Łukasza Kuropaczewskiego. Ten zespół także miał bardzo bogaty rok, wypełniony licznymi koncertami i udziałem w konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. W trzecim etapie orkiestra towarzyszyła skrzypkom w koncertach Mozarta. A ja także dobrze zapamiętałam spotkanie Amadeusa z Claudiem Arimanim, hiszpańskim flecistą, przyjacielem Jean-Pierre'a Rampala, ale my posłuchajmy Amadeusa we fragmencie utworu Tansmana.